Panie doktorze, jest pan historykiem, historykiem sztuki. Studiował pan i pracował na naszym uniwersytecie. Od tego czasu minęły 2 lata. Co pan robił w tym czasie?
Rzeczywiście już minęły 2 lata. Oprócz tego, że jestem historykiem, jestem jeszcze wydawcą, pisarzem, autorem książek, prawnikiem, historykiem kultury. Chyba najbardziej czuję się historykiem kultury. Te 2 lata to był właśnie czas poświęcony na te inne sfery mojego życia. Na prowadzenie działalności gospodarczej, na zajmowanie się prowadzeniem wydawnictwa, na ukończenie książki, której nie potrafiłem skończyć ze względu na obowiązki. Praca na uczelni to zawsze jest ogrom obowiązków. Na dokończenie 2. doktoratu. Myślę, że to bardzo dobry czas w moim życiu, kiedy mogłem zrobić rzeczy dla mnie bardzo ważne. Na to zakończenie jakiś czas czekały.
Może teraz takie pytanie troszkę z innej beczki. Co pana jakby skłoniło do kandydatury? I bo wiadomo, pan nie jest pracownikiem uniwersytetu, czy nie było jakiejś kolizji na drodze prawnej?
Kolizja oczywiście była. Po kolei, co mnie skłoniło? W życiu najlepsze, najfajniejsze są zmiany i wyzwania. Zmiany miałem okazji doświadczyć i była bardzo dobra. Zresztą po tych 2 latach uważam, że czas na jakąś następną zmianę. Wyzwania to druga rzecz, którą trzeba mieć. Trzeba je próbować stawiać przed sobą. Takim wyzwaniem dla człowieka nauki jest książka. Takim wyzwaniem dla kogoś, kto jest uzależniony od uczenia się, jest 2. doktorat. A takim wyzwaniem też może być start na stanowisko. No, akurat trafiły się wybory rektorskie, więc to w jakiś sposób zgrało się w czasie. A tak poważnie mówiąc, to mój uniwersytet, ja od czasów studiów jestem z nim związany. Przerwa nie spowodowała, że też straciłem kontakt. To jest moje miasto, tu mieszkam. Być może w tej chwili mam więcej wspólnego z Uniwersytetem Wrocławskim, z uczelniami w Krakowie, ale to w dalszym ciągu jest moja uczelnia i moje miasto. Myśl o tym, żeby startować w wyborach, gdzieś pojawiała się w mojej głowie. Natomiast w pewnym momencie, rozmawiając z ludźmi z tego środowiska, pojawił się taki pomysł, potem nabierał intensywności i tak de facto tym głównym impulsem była namowa, to może za dużo powiedziane, ale był kontakt i tego rodzaju pomysł, który wyszedł nie tylko z mojej głowy, ale również od osób z tego środowiska, z tej uczelni.
Co do drugiej części pytania, czyli do tej kolizji, czy wystąpiła jakaś?
Witamy w świecie prawa. Mniej więcej 1,5 roku temu została zmieniona przez ustawodawcę ustawa o szkolnictwie wyższym. Do artykułu 71 ustęp 1 punktu 3, który mówi o biernym prawie wyborczym, a więc o tym, kto może kandydować na stanowiska na uczelni publicznej, został dopisany punkt 3a, którego brzmienie jest wymóg zatrudnienia, nie dotyczy kandydatów na rektora. W punkcie 3 jest napisane, że kandydować na wszystkie inne stanowiska mogą tylko i wyłącznie osoby zatrudnione na uczelni. 1,5 roku temu ustawodawca wyłączył wybory rektorskie z tego obowiązku zatrudnienia, próbując, taka była intencja według projektów tejże zmiany, otworzyć ten jeden konkurs na ludzi z zewnątrz, na menadżerów, na osoby, które będą chciały spróbować swoich sił w konkursie. Czy była kolizja? Tak, oczywiście, że tak, ponieważ nasza uczelnia nie zapisała w statucie tej zmiany, a więc ustawa mówi, że ten wymóg w odniesieniu do kandydatów na rektora nie istnieje, natomiast statut mówi o tym, że startować może tylko i wyłącznie osoba zatrudniona na uczelni. Tak to jest w hierarchii aktów prawnych, że aktu wyższego rzędu, czyli ustawy, nie da się zmienić regulaminem pracy bądź statutem, a więc zapis w statucie jest nieważny w kontekście tego zapisu ważniejszego w ustawie. Oczywiście w momencie, kiedy zgłosiliśmy kandydaturę, pojawił się pierwszy odruch ze strony władz uczelni, aby zgłoszenie unieważnić. Stąd być może państwo zauważyliście, przez 2,5 dnia nie było żadnej informacji, ilu jest kandydatów. Ktoś na uczelni analizował akty prawne, zapisy ustawy, zapisy statutu i zastanawiał się zapewne, co zrobić z tym fantem. Dla mnie, ponieważ odrobinę znam prawo, nie było problemu z interpretowaniem tego zdania, które brzmi bardzo w gruncie rzeczy prosto. Wymóg zatrudnienia nie dotyczy kandydatów na rektora. Uważam, że nie było się nad czym zastanawiać, ale w tej chwili chyba nie warto wnikać nad przyczynami i nie warto chyba za bardzo się zagłębiać. Mamy to za sobą, kandydatura została skutecznie zgłoszona, jesteśmy w trakcie kampanii.
Pańskim kontrkandydatem jest profesor Masnyk, nie profesor Nicieja, który ustępuje po prostu ze stanowiska i nie chce kandydować na następną kadencję. Dlatego myślę, że mogę zadać takie pytanie, jak ocenia pan ostatnie lata, właściwie całość za rządów profesora Nicieja, jego politykę i prowadzenie uniwersytetu?
No to jest to ocena krytyczna, ale muszę chyba nieco rozszerzyć tą swoją wypowiedź. Ja byłem przy boku profesora Nicieja, kiedy po raz pierwszy i po raz drugi zostawał rektorem. I pamiętam pana profesora z tamtych czasów. Uważam, że był jedną z najwspanialszych postaci, największych wizjonerów, jakich poznałem w życiu. Zawsze będę mówił, że ta uczelnia to jest jego dzieło, to jest jego dziecko. To jest dziecko człowieka, który wtedy miał pomysły, których nic nie ograniczało. To jest wizja człowieka i efekt pracy człowieka, dla którego nie istniało zdanie nie da się, nie istniało zdanie nie mamy na to pieniędzy. Dlatego mamy uniwersytet taki, jakim mamy. mamy dzisiaj. Na przestrzeni lat, i tu teraz docieramy do obecnej kadencji ostatnich 4 lat, to się jednak zmieniło. Ostatnia kadencja, co bardzo wyraźnie pisze w swoim programie, to okres, kiedy Uniwersytet Opolski systematycznie spada w rankingach. Nie w jednym roku troszkę się obsunął. To jest 1, 2, 3 punkty każdego roku. W obecnym roku następuje następny spadek, a więc mamy 5 razy pod rząd spadek w rankingu, który łącznie sięga prawie 10 punktów. Na spotkaniu usłyszeliśmy głos, że być może są to nierzetelne rankingi, być może zaczerpnięte ze stron, które mają jakieś dziwne sposoby ich sporządzania. Zgadzam się z tym, że w ogóle rankingami nie warto się posługiwać jako argumentem merytorycznym, ale jeżeli widzimy pewien zapis, z którego wynika bardzo zły sygnał, jeżeli słyszymy od ludzi pracujących na uniwersytecie potwierdzenie tych złych sygnałów, to znaczy, że dzieje się coś złego. Wracając do pytania poprzedniego, co mnie skłoniło? Chęć podjęcia się zadania, żeby to spróbować naprawić, żeby zmienić rzeczy, które na uczelni w ostatnim czasie ewidentnie źle funkcjonowały albo były źle zorganizowane.
Wspominał pan tutaj ogólnie o problemach wydawniczych obecnych pracowników Uniwersytetu Opolskiego i wiemy, że pan w swoim programie ma pewną alternatywę do tego.
Nie wiem, czy sformułowanie problemy wydawnicze jest tutaj do końca słuszne. Chodzi bardziej o tą część pracy naukowej, która jest jedną z najistotniejszych, a zarazem generuje czasami bardzo duże problemy. A tak naprawdę na uniwersytecie tworzy się pewien produkt. Widać dwojaki efekt działalności. To są badania naukowe, ich materializacja w postaci zeszytu naukowego czy książki. I to jesteście państwo jako wyedukowany absolwent uniwersytetu. I w zakresie tego publikowania wyników badań, to najczęściej wygląda tak, że zawsze brakuje na to pieniędzy i zawsze trzeba poprosić kogoś z uczelni o fragment sumy do wydania zeszytu naukowego, następnie znaleźć sponsorów z zewnątrz, następnie znaleźć wydawnictwo, które zechce nam wydać książkę, zazwyczaj komercyjnie, i czasami kosztuje to ogromne pieniądze. Jeśli zeszyt naukowy jest takim zwykłym, bez obrazków, czarno-białym, 200-stronicowym zeszytem w formacie B5, potrafi kosztować 6, 10, 12 tysięcy złotych za 200 egzemplarzy. Jeżeli jest to książka większa, potrafi kosztować nawet 27 tysięcy złotych za 200 egzemplarzy. A pomysł z wydawnictwem wpisany do tego programu wziął się po pierwsze z doświadczeń wydawniczych. Ja prowadziłem wydawnictwo i mam te doświadczenia, które sprowadziły mnie do spostrzeżeń, do wiedzy, że tak naprawdę może ten zeszyt naukowy 200-stronicowy kosztować 1500 zł, a nie 12 tysięcy złotych. Że wydawnictwo, które będzie mądrze gospodarować swoimi zasobami, nie musi płacić za artystę, który zaprojektuje okładkę, za człowieka, który złoży książkę, za specjalnych korektorów. Posiadanie własnej, nawet niewielkiej drukarni powoduje, że druk takiej książki kosztuje 5 zł, a nie 15. W sumie składa się to na bardzo prosty kosztorys, bardzo prostą kalkulację. A na dodatek jest odpowiedzią na ten problem, o którym powiedziałem. Naukowiec, który jest w stanie napisać książkę, często nie jest w stanie znaleźć sobie sponsorów. Często musi chodzić, szukać pieniędzy, organizować proces wydawniczy albo pójść do komercyjnej firmy, która po prostu za duże pieniądze to wyda. Uważam, że ponieważ publikacje są tak ważną częścią produktu, efektem pracy uczelni, trzeba spróbować zrobić wszystko, żeby problem z wydawaniem, z redagowaniem, z szukaniem pieniędzy na wydawnictwa zdjąć z barek pracowników naukowych i przejąć przez uczelnię. To jest obowiązek uczelni, wspierać w tym względzie pracowników. To jest obowiązek uczelni zorganizować ruch wydawniczy, zorganizować wydawnictwo w ten sposób, żeby pracowało dla dobra uczelni. Zarazem jest to trochę system naczyń połączonych. Uczelnia dzięki temu, że więcej wydaje, że więcej pojawia się publikacji, może zyskać większe punkty, podnosi się ranga naukowa ośrodka. Poza tym to jest ten produkt, którym się promujemy, bo to książki, idąc w świat, pokazują, jakie badania prowadzimy na uczelni, ile są warte te badania i jak dużo ich robimy. To wielkie, wspaniałe środowisko naukowe, które robi bardzo wiele interesujących rzeczy. Niestety, poprzez brak tego narzędzia, bardzo prostego, wydawnictwa z własną niewielką drukarnią, pozbawiamy siebie możliwości wyjścia na zewnątrz i możliwości pokazania tychże publikacji. Dodatkowo w ten projekt został wpisany inny, związany z publikowaniem w językach konferencyjnych, zwłaszcza tu oczywiście chodzi o język angielski, wybranych publikacji, wybranych w tym sensie, że powinny być te najlepsze prace naukowe, te, w których pokazujemy najważniejsze badania naukowe, te, z którymi warto nie tylko wyjść poza ośrodek opolski, te, które nie tylko warto pokazać w Polsce, ale takie badania, które które warto pokazać w świecie. W postaci anglojęzycznej, dobrze wydanej książki, na okładce której będzie logo uniwersytetu, która będzie również narzędziem promocji. Będzie pokazywała, tym razem już w Europie czy na świecie, co robimy w Opolu, jak dobre to są, jak wspaniałe to są rzeczy. Pomysł wydaje się bardzo prosty i też jest znacznie tańszy niż się wydaje. Jedna profesjonalna maszyna do druku cyfrowego kosztuje około 200 tysięcy złotych. Przy dwóch jesteśmy w stanie naprawdę obsłużyć ten ruch wydawniczy, z którym mamy do czynienia w Opolu, chyba że na skutek tego ułatwienia on, na co należy liczyć, rażąco wzrośnie.